Przechodzimy do kolejnej sesji. Argumenty i dowody. I tutaj mamy takie dwa pojemniki, z których będziemy wyciągali pytania. W pierwszym pojemniku są cztery pytania dotyczące Jezusa. Jakbyśmy włączyli sprzęt. Czytamy to zdanie. Wzywamy ludzi do oddania się Chrystusowi, do przyjęcia Go przez wiarę, bo tylko On i Jego Pisma stały się dla nas obiektywnie prawdziwe. I odkąd zaczynamy wierzyć, że są one prawdziwe, to musimy być gotowi przyłączyć się do walki z dowodami natury filozoficznej i historycznej. Oznacza to, że musimy uznać potęgę ludzkiego umysłu. Cztery pytania dotyczące Jezusa. Czy był taki, jak o nim mówi Biblia? Człowiek ciebie słucha tego, co próbujesz mówić o Jezusie i mówi tak, słuchaj. Wszystko to, co mówisz o tym Jezusie, ty czerpiesz z Nowego Testamentu. Z Pisma Świętego ewentualnie. Czyli opierasz się na jednym źródle, z którego wyciągasz te informacje, na które się powołujesz. I powstaje logiczne pytanie, czy istnieją inne pisma, które mówią o Jezusie, historyczne pisma, i czy to, co one mówią, przekaz tych pism jest zgodny z tym, co mówią o Jezusie Ewangelie. I jak poradzić sobie z takim pytaniem, czy był taki, jak o nim mówi Biblia? Czyli czy są inne źródła, które pokazują Jezusa takiego, jakiego pokazują Ewangelie? Potwierdzenie przez innych pisarzy. Na pewno słyszeliśmy takie nazwiska jak Józef Flawiusz. Ktoś słyszał? Jeden z największych żydowskich historyków. A słyszeliśmy o kimś takim jak Tacyt? Największy rzymski historyk gdzieś tam koło 100-120 roku po Chrystusie pisał. I tak się stało, że ci dwaj najwięksi historycy tamtych czasów w swoich pismach wspominali o Jezusie. I w tej chwili przytoczę wam fragmenty, które znajdujemy w ich pismach. Józef Flawiusz mówi o Jezusie czyniącym cuda. Najlepiej jak ja zacytuję wam prosto treść tego tekstu. Józef Flawiusz. 60 lat po śmierci Jezusa, czyli około roku 90, pisze te słowa. W tym czasie żył mędrzec zwany Jezusem. Prowadził się dobrze i znane były jego cnoty i wielu ludzi spośród Żydów i innych narodów stało się jego uczniami. Piłat skazał go na śmierć na krzyżu i ci, którzy byli jego uczniami, nie porzucili tego uczniostwa, twierdzili, że ukazał im się w 3 dni po swym ukrzyżowaniu i że był żywy. Być może był Mesjaszem. Józef Flawiusz. Niezłe, co? Wszystko zgadza się z przekazem Nowego Testamentu. Nie tylko odnośnie faktu, ale i konkretnych wydarzeń w życiu Jezusa, dotyczącym również zmartwychwstania. Tacyt, wybitny historyk rzymski, pisał 20 lat później. Chrystus, i tu kropeczki, bo jest część cytatu wycięte, został stracony z rozkazu prokuratora Poncjusza Piłata za panowania Tyberiusza, choć na jakiś czas powstrzymany ten zgubny zabobon, chodzi o chrześcijaństwo, rozprzestrzenia się nie tylko w Judei u źródeł zła, ale nawet w Rzymie. Tacyt, największy rzymski historyk. Przez pewien czas tacy ludzie, którzy nie lubią Jezusa, nie lubią Pisma Świętego, mówili, że to chrześcijanie ingerowali w te pisma tych historyków i po prostu wpisali w ich pisma. Ale oczywiście się okazało kolejnym takim oskarżeniem niepopartym żadnymi faktami. To są rzeczywiste rzeczy, które znajdują się w pismach tych dwóch największych historyków. Potwierdzenie przez innych pisarzy i mamy tutaj na tapecie dwóch największych historyków tamtych czasów. Nie tylko mówią, że był Jezus, ale mówią o takim Jezusie, o jakim mówią Ewangelie. I ani jednego, ani drugiego nie możemy podejrzewać o jakąś sympatię do chrześcijaństwa. to tym bardziej uwiarygadnia ich przekaz, to co próbują pisać. Czy był taki, jak o nim mówi Biblia? Tak, bo ta wiedza, którą czerpiemy, jeśli chodzi o Nowy Testament, pochodzi z bardzo wczesnych manuskryptów. Uważa się, że znaczy ludzie często sądzą, że księgi Nowego Testamentu zostały spisane około 200-300 roku naszej ery. Czyli najpierw były jakieś przekazy ustne, które się zmieniły w pewien taki legendę, taki mit przekazywany i potem ktoś to w roku 200-300 wreszcie spisał. A jakie są fakty? Fakty są takie, że około 20 roku, po 20 lat później, już po ukrzyżowaniu Jezusa, powstały pierwsze fragmenty Nowego Testamentu. Fakty są takie, że do roku 75 praktycznie zostały spisane wszystkie księgi Nowego Testamentu. To jest zbyt krótki czas, 40-50 lat od momentu życia danej osoby, żeby zacząć pisać niesprawdzone historie, bo żyją świadkowie, naoczni świadkowie, którzy mogli to skorygować i od razu zanegować. Legenda, mit powstaje, potrzebuje naprawdę dziesiątków, czasami setek lat, żeby powstał. Pierwsze fragmenty zostały spisane 20 lat po życiu, po fakcie śmierci Jezusa. Nie powstają mity, legendy w tak krótkim czasie. Czyli tak jak powiedziałem, do około roku 70 większość Nowego Testamentu jest już praktycznie skończona. Niektóre fragmenty jednej z najstarszej Ewangelii, Ewangelii Marka, zostały znalezione w zakonie Eseńczyków. To nie byli chrześcijanie, ale wśród ich pism znaleziono fragmenty Ewangelii i nie byli w stanie ich podważyć i ich nie podważyli. Ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, nie byli fanami chrześcijan. Nie negowali tego przekazu, który znajdujemy w Ewangelii, który dotyczy Jezusa. Kolejna rzecz, która utwierdza, że Jezus jest tak, jak o nim mówi Biblia, to dowody archeologiczne. To jest tak zwany kwadrat magiczny. Jak patrzycie na to, to co was uderza? Spróbujcie czytać w tą stronę. Spróbujcie czytać w tą stronę. Spróbujcie czytać w tą stronę. I co? Wiecie, że archeolodzy przez 20 wieków nie potrafili tego złamać? Sator a repo tenet opera rotas. Repo rozsiewacz troskliwie trzyma koła. Tak można to przetłumaczyć z łaciny. Repo rozsiewacz troskliwie trzyma koła. Te wyrazy to oznaczają. Ale jest coś niezwykłego, bo niezależnie w jakim kierunku czytasz, to czytasz to samo, nie? I co to było? To było bardzo często znajdowane przez archeologów w ruinach starożytnych miast. W ruinach Pompeji tysiące tego rodzaju tabliczek z tą inskrypcją było znalezionych. O co chodziło? Jak były odrzwia, to często na zwieńczeniu, to na tym łuku, była umieszczona ta tabliczka z tym napisem. Sator Alepo tenet opera rotas. To był znak rozpoznawczy chrześcijan. I dopiero Grossman, taki niemiecki archeolog, mądry archeolog, bo nie tylko zajmował archeologią, ale czytał Biblię, skojarzył pewną rzecz. Czytał objawienie świętego Jana. Odpowiednio ustawione litery z tych napisów dają coś takiego. Mamy napis przecinający się w kształcie krzyża. Pater Noster, a co to znaczy? Ojcze nasz. Ojcze nasz. Zostają dwie litery alfa i dwie litery omega. Dokładnie użyta jest każda litera z tej tabliczki po lewej stronie. W ruinach Pompeji tysiące. A kiedy był wybuch Pompeji? Znaczy Wezuwiusza, który zniszczył Pompeję? 70-80 rok, tak? Naszej ery. No można... Wszystko wiedzący smartfon zaglądać. To potwierdza wiarę pierwszych chrześcijan, że wierzyli w Jezusa jako ich Boga Ojca i wierzyli również, że jest Bogiem, bo jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Nie jak w jakiegoś Jezusa, ale Jezusa, który był ich Ojcem i który był Bogiem. 40 lat po śmierci Jezusa. Zapis kamienny. Tysiące sztuk. Szukamy argumentów, czy Jezus był rzeczywiście taki, jak oni mówią w Ewangelii. Był. Jest inna inskrypcja, też bardzo słynna, która przedstawia mniej więcej taki obraz. Jest ukrzyżowany człowiek na krzyżu, ale ta osoba wisząca na krzyżu ma głowę osła. Ludzka postać z głową osła. A przed tym krzyżem klęczy człowiek i jest napis Akzamenos, czci swojego Boga. O co chodzi? Akzamenos to imię jakiegoś niewolnika, który innemu niewolnikowi mówił o tym, że jego Bóg umarł za niego na krzyżu. Ten drugi niewolnik, jak usłyszał taką historię, w której Bóg umiera za niewolnika, to ten Bóg musi być osłem. Ale wiecie, jaki to jest argument dotyczący tego, w co wierzyli pierwsi chrześcijanie? Że jest Bóg, który za nich umarł. Umarł na krzyżu. Jest tym, którego czczą, nie? Pierwszy wiek. Kamienne inskrypcje. Nie tylko Nowy Testament. Czyli, czy był taki, jak o nim mówi Biblia? Mamy trzy elementy tej odpowiedzi. Potwierdzenie przez innych pisarzy i tutaj atakują nas dwa nazwiska. Pamiętacie? 90. rok naszej ery to kojarzy się z historykiem żydowskim. Jak się nazywał? Józef Flawiusz. Koło roku 110-120 żył wielki historyk, pisał rzymski. Jak się nazywał? Jak miał na imię? Ja też nie wiem, trzeba sprawdzić. No. Druga rzecz, bardzo wczesne manuskrypty. Do którego roku mniej więcej całość ksiąg Nowego Testamentu powstała, wedle najnowszych badań? Do około 75 roku. Jeszcze 30 lat temu uważano do około roku 90, teraz te dane są korygowane. Idą na plus dla czasu powstania pisma. Dowody archeologiczne. Jak masz te trzy zdania, to masz bardzo dobrze przemyślaną odpowiedź, zgadza się? Na to pytanie, czy był taki, jak o nim mówi Biblia? Dla kogoś, kto myśli i zna siłę przekazu takich historycznych rzeczy, to jest naprawdę potężny argument. Kolejne pytanie. Czy dane są wiarygodne? Jeśli chodzi o ten Nowy Testament, jeżeli już jemu się mamy przyjrzeć, to czy możemy wierzyć zapisowi tej księgi, jeśli chodzi o Nowy Testament? Czy te dane są wiarygodne? Jest taka książka Wojny Galów Juliusza Cezara i wiecie, z którego wieku pochodzi kopia, ta najstarsza, która się do nas zachowała z IX wieku, a on żył jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Przedział pomiędzy oryginałem, a tą kopią, która do nas przetrwała ponad 1000 lat. 5 kopii chyba, inne są dużo młodsze, ale ta najstarsza z IX wieku, naszej ery. Kto kwestionuje wojnę Galów, Juliusza Cezara? Prawie nikt. A wiecie, jedna kopia, ta taka ta naprawdę bardzo stara, na której to się opiera. A jak to wygląda, jeśli chodzi o Nowy Testament? Ponad 4,5 tysiąca kompletnych, prawie całych manuskryptów. Ponad 14,5 tysiąca fragmentarycznych manuskryptów. Najstarsze fragmenty manuskryptów, P53, to około 120 rok po narodzeniu Chrystusa. Nie 1000 lat. nie jeden manuskrypt. 4,5 tysiąca prawie kompletnych i 14,5 tysiąca fragmentarycznych. I ciągle cała plejada ludzi, którzy atakują autorytet tej księgi. Pytanie, na jakiej podstawie? Nie znają faktów. Czyli... To, z czego my mamy tłumaczony Nowy Testament, to są z tych różnych najstarszych manuskryptów się robi taki tekst podstawowy, gdzie się porównuje różne manuskrypty i się dochodzi do tego tekstu podstawowego i z tego już podstawowego tekstu następuje tłumaczenie na język danego kraju. Za dużo? To ich nie jest. Powiem taką ciekawostkę. Wśród tych 14,5 tysiąca manuskryptów istnieje ponad 150 tysięcy różnych. I teraz ktoś, kto usłyszał taki, nigdy o tym nie słyszał, ale jak to usłyszał, to mu się oczy zaświeciły, ma argument. No jak tu możecie w to wierzyć? Ale 150 tysięcy różnic na 14,5 tysiąca manuskryptów, no to można wziąć kalkulator i przeliczyć, ile to będzie błędów. Na księga grubości 300 stron to ci wyjdzie, nie wiem, 11-15 błędów. Chyba nie tak dużo, co? Dzisiaj książki z taką ilością błędów są drukowane, ale nie o to chodzi, nie o to chodzi. Bardzo łatwo te błędy jest wyeliminować. Dlaczego? Nie było drukarek, nie było drukarni, był skryba. I był jakiś tam jeden lektor, który na przykład wy jesteście skrybami, każdy ma jakieś tam gęsie pióro i papirus i piszecie, a ja mówię. No i to ty wpisujesz i zrobiłeś coś źle, usłyszałeś. Wpisałeś to, nie? Zrobiłeś błąd i przestawiłeś jakieś tam zdanie, literę. Kolejny błąd, prawda? Wzrokowo coś niewłaściwie, że tak powiem, zauważyłeś, zrobiłeś błąd. I teraz ten twój skrypt z błędem jest podstawą dla innego lektora, który znowu dyktuje to grupie 50 skrybów. I ten jeden błąd już jest w 50 egzemplarzach. Potem wiecie, jak to się wszystko namnaża, nie? Jak się wyeliminuje błędy wzrokowe, słuchowe, błędy polegające na przestawieniu, błędy ortograficzne i różne inne, zostają cztery miejsca, cztery wersety w Nowym Testamencie, co do których możemy mieć pewne podejrzenie i znak zapytania, jak brzmiały w oryginale. Dwa z nich znajdują wytłumaczenie w innych fragmentach. Zostajemy przy dwóch wersetach, co do których możemy mieć wątpliwości, jak brzmiały w oryginale. Nieźle, co? Czyli ta potężna ilość błędów na pierwsze wrażenie jest argumentem na niewiarygodność, ale jak powiedziałem wam, jak można to zweryfikować, zostają cztery wersety. Kolejna rzecz, czy dane są wiarygodne? Już wiemy, że zgodny zaufania tekst, nikt nie mógł wymyśleć takiego charakteru. Rzeczy, które głosił Jezus, były wyjątkowe. Nikt nigdy przed nim takich rzeczy nie nauczał jak on. Ktoś, kto by wymyślał fikcyjnie taką postać, musiałby być geniuszem. Pytam się, czy Łukasz, Marek, Mateusz, prości ludzie byli takimi geniuszami? Oczywiście, że nie. No, oczywiście, że nie. Anastazja, bardzo logicznie myślisz, tak? Brawo. Nikt nie mógł wymyśleć takiego charakteru. Po trzecie, przypadkowe szczegóły okazują się prawdziwe. Jeżeli dokonano jakiegoś morderstwa i świadkiem była między innymi 6-letnia dziewczynka i policja robi dochodzenie, szukając tego sprawcy, który dokonał tego morderstwa, i na jednego z świadków jest powołana ta 6-letnia dziewczynka i w czasie przesłuchania dziewczynka mówi, że ten pan, który tamtego pana tym nożem dźgnął, to miał taki szary płaszcz i tego trzeciego guzika od dołu nie miał, bo był urwany. I znajdują u tego pana płaszcz bez tego trzeciego guzika. Wiecie, co to znaczy dla prawdziwości zeznań tej dziewczynki o tym, co ona widziała? I pytanie, czy są takie duperelki, takie szczegóły, jeśli chodzi o zapis Nowego Testamentu, które są prawdziwe. Bez żadnego znaczenia dla treści. Dlatego morderstwa, obecność czy nieobecność tego jednego guzika, to niby nieistotny szczegół, a jednak istotny dla uwiarygodnienia zeznania małej dziewczynki, prawda? I do odkrycia prawdy o tym, kto to zrobił. I teraz, takie szczególiki, jeśli chodzi o Nowy Testament. Łukasz wymienia 15 tytułów rzymskich zwierzchników, gubernatorów, cesarzy i za każdym razem właściwy tytuł zestawia z właściwą osobą. Apostoł Ewangelista Jan wspomina o tym, że Jezus był sądzony na kamiennym bruku. Jeszcze do roku 1930 przekopano całą Jerozolimę, nigdzie nie znaleziono takiego kamiennego bruku. Jaki wniosek? Ewangelie nie mówią prawdy. Ale w latach chyba 50. albo 60. odkopano 2,5 tysiąca kamiennego bruku gdzieś na północnej stronie Jerozolimy. Taki szczególik bez żadnego znaczenia okazuje się być prawdziwy. Wiecie, co to znaczy dla wiarygodności Pisma i co to świadczy o tym, którzy spisywali Nowy Testament? Czy dane są wiarygodne? Tak, bo jest godny zaufania tekst. Wiemy już, ile jest z tych manuskryptów, jaki okres dzielił te historyczne wydarzenia związane z życiem Jezusa do spisania pierwszych oryginałów. Wiemy, jak dużo już tych manuskryptów jest. Wiemy, że są. Wiemy również tego, że nikt nie mógł wymyślić takiego charakteru. Przypadkowe szczegóły okazują się być prawdziwymi. Jeszcze był jeden szczegół, który mi wyleciał z pamięci. Przez pewien czas część naukowców twierdziła, że na przykład Piłat nie był postacią historyczną. Tak twierdzili część naukowców. Ale w 1953 roku wykopano w Cezarei tabliczkę zawierającą imię Piłata i Tyberiusza, czyli cesarza. To potwierdza nie tylko, że żył, był postacią historyczną, ale potwierdza to, kiedy żył. Znowu archeologia przyszła z pomocą. Znowu taki szczególik okazał się być rzeczą prawdziwą. No dobrze. Którzy historycy pisali o Jezusie? Jak się nazywali? Dobrze. Który był Żydem, a który był Rzymianinem? Który wcześniej tworzył? W którym roku? No dobrze. Jakie dowody archeologiczne poświadczają nam, że przekaz Nowego Testamentu jest prawdziwy? Jakie dowody archeologiczne potwierdzają to, o czym mówi Nowy Testament, jeśli chodzi o wiarę pierwszych chrześcijan i o Jezusa, jakiego malują? No, tabliczki kamienne, Sator arepo tenet opera rotas, odpowiednio ustawione litery co dają? W kształcie krzyża zostają dwie litery alfa, dwie litery omega. I gdzie to znajdujemy? Na czym to jest umieszczane najczęściej? No, na takich kamiennych tabliczkach, tak? Najwięcej tego jest w ruinach miasta zniszczonego przez wybuch wulkanu. Miasto się nazywa Pompeja. Widzicie, jak już dużo wiecie? Ile jest rozbieżności w tekstach w 14,5 tysiącach manuskryptów? Ile jest rozbieżności? 150 tysięcy. Ile mamy wersetów, co do których możemy mieć pewne znaki zapytania? Dlaczego ze 150 tysięcy różnic schodzimy tylko do czterech miejsc, co do których mamy znaki zapytania? Było tyle błędów. Dlaczego nie mają większego znaczenia? No, czyli wzrokowe, słuchowe, ortograficzne, na zasadzie przestawienia, przeoczenia, zapomnienia czegoś i potem to się powielało. Czyli bardzo łatwo sobie z tym można poradzić. Dobrze. Kolejne pytanie dotyczące Jezusa. Czy powstał z grobu? czy powstał z grobu. Ja teraz opowiem wam pewną historię zrekonstruowaną na podstawie przekazu Nowego Testamentu, a wy, słuchając tej historii, będziecie mieli w swoim umyśle takie drapieżne pytania. Może ktoś ukradł ciało? Może wcale nie umarł? Może to wszystko legenda? Jesteście uzbrojeni w trzy drapieżne pytania. Może to legenda, może wcale nie ukradł, może zostało ukradzione ciało i teraz wszyscy chrześcijanie mówią o zmartwychwstaniu. I teraz opowiadam wam historię, wy macie te pytania i spróbujcie zobaczyć, na ile te pytania są w stanie wywrócić do góry nogami tę historię, którą wam opowiem. Jezus przed swoim ukrzyżowaniem był pobity bardzo mocno przez rzymskich żołnierzy. Jedno uderzenie takiego rzymskiego bata sprawiało, że rozcinało skórę. Czasami to uderzenie dochodziło, rozpłatowało skórę aż do kości. Był strasznie zmaltretowany. Dano mu do niesienia krzyż. Pod ciężarem tego krzyża upadł i nie mógł iść dalej. W ten czas wezwano przypadkowo przechodzącego człowieka, ażeby zaniósł krzyż Jezusa na miejsce straceń. Przybito Jezusa do krzyża, uczyniono to również z dwoma innymi złoczyńcami. Rzymianie nie chcieli, ażeby ciała zostały do następnego dnia, bo zbliżała się Pascha, czyli święto żydowskie, w którym żaden Żyd nie dotknąłby ciała umarłego człowieka i byłby problem z pochowaniem tych ciał. Więc żeby przyspieszyć zgon, żołnierze złamali kolana wiszącym ludziom na krzyżu, ale uczynili to tylko z dwoma ludźmi, którzy byli obok Jezusa. Gdy żołnierz podszedł do Jezusa, który wisiał na środkowym krzyżu, nie złamał jego kolan, ale złamano te kolana po to, żeby człowiek, ofiara wisząca na krzyżu, nie wspierała się na kolanach, żeby móc zaczerpnąć powietrza i w ten sposób przedłużali sobie agonię czasami do 3 dni. Ludzie wisieli, nie mogąc umrzeć na krzyżu. W tym czasie, gdy były złamane kolana, nastąpiło zaburzenie pracy płuc, serca i śmierć następowała bardzo szybko. Nie połamano golenia Jezusa. Żołnierz podszedł i uderzył włócznią w bok Jezusa i w ten czas wypłynęło z tego boku coś, co wyglądało jak woda i krew. Tą informację o tym, że Jezus umarł, dostarczono Piłatowi, rzymskiemu dowódcy, który kazał sprawdzić tę informację. Ciało Jezusa złożono do skalnego grobowca, przy którym ustawiono straż, ale zanim to zrobiono, zabandażowano to ciało Jezusa wedle żydowskiego sposobu chowania, używając do tego bandaży około 30 kg maści, które balsamowały i konserwowały ciało umarłego człowieka. W ten sposób zabalsamowane ciało Jezusa włożono do skalnego grobowca i na wejście tego grobowca zatoczono wielki głaz. Był to wielki głaz, co do którego tak naprawdę idące do grobu kobiety wiedziały, że nie są w stanie go poruszyć. Tak naprawdę potrzeba było 5 mężczyzn, ażeby odtoczyć ten kamień. Postawiono kamień, zapieczętowano, rozciągając odpowiedni sznur, zapieczętowany pieczęcią cesarza. Złamanie takiej pieczęci było równoznaczne z wydaniem wyroku śmierci na siebie samego. Postawiono przy grobie straż. Albo była to fanatyczna straż świątynna, albo, co jest bardziej prawdopodobne, był to oddział rzymski złożony ze 100 żołnierzy podzielonych na 3 grupy, którzy pełnili 3 godziny na warcie i 6 godzin mieli na odpoczynek. Dyscyplina w tej armii była tak wielka, że gdy przyszedł dowódca i zobaczył śpiącego żołnierza, mógł rozpalić pod nim ognisko bez ostrzeżenia. Trzeciego dnia nastąpiło trzęsienie ziemi, co było w Jerozolimie zjawiskiem dość częstym. Został odsunięty kamień w wyniku tego trzęsienia. Nie znaleziono. I w ten czas, gdy ten kamień został odsunięty, przerażeni żołnierze, którzy również zobaczyli niezwykłe istoty przy tym, uciekli do miasta i powiedzieli, że uczniowie przyszli, ukradli ciało Jezusa, gdy my spaliśmy. Po otrzymaniu tej informacji wszyscy powinni być natychmiast poddani egzekucji. Żaden z nim to się nie stało. przekonali, że poszła taka informacja, że gdy oni spali, to uczniowie wykradli to ciało. Około 6 tygodni później 3 tysiące ludzi mieszkających w tym mieście, gdy usłyszało tą informację, uwierzyło w zmartwychwstanie Jezusa. To, co wam opowiedziałem, mniej więcej jest zrekonstruowane na jednym z najstarszych fragmentów Nowego Testamentu, między innymi na Ewangeliach i na liście do Koryntian, które zostały spisane około 20 roku po wydarzeniu się tych zdarzeń. Opowiedziałem wam historię. Może ktoś ukradł ciało. Co ta historia wam mówi, jeśli chodzi o to pytanie? Kto mógłby być zainteresowany kradzieżą ciała Jezusa? Uczniowie? A w jakim stanie Pismo mówi, że byli uczniowie? Na drugim piętrze, tak? Nieźle zamknięci i jeszcze lepiej wystraszeni, tak?
Mógłby być zainteresowany, nie?
No, władzę?
Władzę.
No ale jaki miałby w tym interes?
Bo wcześniej gdzieś pisał Pismo, że ponieważ było mówione,
no,
że lepiej, żeby jeden
człowiek umarł niż cały. Ale to mówił arcykapłan, ale to dotyczyło śmierci, ale tu chodzi o zmartwychwstanie.
Albo bo Błaha jeszcze mówi, że się, ale to później było, że zmartwychwstał.
Nie wiem, nie potwierdzili żadnych argumentów. My potwierdzili to dopiero.
Jak złodzieje kradną, to po co przychodzą do grobu? Żeby ciało ukraść? Ewentualnie coś, co jest na tym ciele, tak? Władze na pewno nie były tym zainteresowane. A uczniowie, gdyby nawet pokonali te swoje obawy i ukradli to ciało, pokonali 30-osobowy oddział rzymski, tak? I to zrobili, nie? I mając z tego trupa, tak zostali przemienieni, że potem z odwagą kilka tygodni później tak śmiało mówili, że skonfrontowali z tym faktem całe miasto, tak? A wiedzieli, że mają trupa, tak? To jest nielogiczne. To się nie broni, nie? To może wcale nie umarł. No.
Bo właśnie oznaką śmierci jest choćby z tego boku wypływająca krew i woda. Mhm.
To jest już taki no, znak medyczny, taki no, śmierci biologicznej, nie? Nie klinicznej. A gdzie położono to poranione, skrwawione ciało? Do skalnego grobowca. A co się robi z krwią w tak zimnym miejscu? No nie krzepnie. Już i tak był nieźle wykrwawiony, nie? A potem jeszcze, i potem ten Jezus, oplątany tymi różnymi prześcieradłami, z 30 kilogramami tej maści, z przebitym Bogiem, odwalakami, którego 6 facetów nie było w stanie, pokonuje 30 strażników i się pokazuje uczniów i są zmienieni. Chcesz to wierzyć? Ja nie potrafię. A może to legenda? Może to legenda. Jaki macie argument na to w tej historii, że to nie legenda? Wiecie, jak uczniowie by opowiedzieli taką bajkę, taką legendę, można kłamać tak długo, dopóki w jakiś sposób to się opłaca. Ale w ten czas, gdy na szali pojawia się twoje życie, to, a wystarczy powiedzieć prawdę i będziesz dalej żył, to co mówisz? Mówisz prawdę. Ocalasz życie. Wszyscy zginęli. Wiesz dlaczego? Bo utrzymywali zmartwychwstał. Nie potrafili powiedzieć inaczej. Byli gotowi oddać za to swoje życie. I to nie byli fanatycy. To byli świadkowie. Dobrze. To był taki... To było to. Czy powstał z grobu? Może ktoś ukradł ciało. Władze, uczniowie, złodzieje. Ale wcale nie umarł, może to wszystko legenda. Czy nie był tylko dobrym człowiekiem? Czy Jezus nie był tylko dobrym człowiekiem? Jak sobie poradzić z takim pytaniem? No, był niezaprzeczalnie dobrym człowiekiem, ale tak przy okazji twierdził, że jest Bogiem. I to stawia nas przed trzema opcjami. Albo wariat, albo złoczyńca, albo Bóg. No wiesz, dobrzy ludzie tak nie mówią, że przy okazji są Bogiem. Ktoś, kto jest dobry i przy okazji takie teksty sobie mówi, no to stajesz przed taką opcją, nie masz żadnych innych. Nie ma czwartej możliwości. Może wariat, może obłąkany. Żydzi nienawidzili obłąkania. Ktoś, kto przejawiał objawy takiej choroby psychicznej, momentalnie był odsuwany i jakby rugowany z tego społeczeństwa. Tylko raz w całej służbie Jezusa ktoś powiedział o Jezusie, że postradał zmysły, ale momentalnie inni ludzie z tego tłumu powiedzieli, że to jest niemożliwe. Obłąkany, psychicznie, że tak powiem, niezbalansowana osoba przez 24 godziny w gronie 12 ludzi, otoczony bez przerwy tłumem ludzi, którzy chcieli dopaść go i podważyć jego wiarygodność i to, co mówił. Nigdy poddany tak wielkiej presji nie okazał jakiegokolwiek takiego braku równowagi psychicznej. Nigdy tego nie możemy powiedzieć o Jezusie, bo nic takiego nigdy nie zaistniało. Czyli raczej to jest bardzo cienki argument. Czy bardzo, no, opcja, która praktycznie się w żaden sposób nie broni. A może złoczyńca? Może świadomie konfabulował, oszukiwał. Ale wiecie, dlaczego zginął ostatecznie? Został posłany na krzyż? Bo czego nie chciał odwołać? Że jest Bogiem, tak? Wystarczyło powiedzieć prawdę, że się nie jest, gdyby to była prawda. No i zostaje nam najbardziej realna możliwość. Był niezaprzeczalnie dobrym człowiekiem, a przy tym był Bogiem. To jest najbardziej logiczne stwierdzenie dotyczące osoby Jezusa, gdy zna się jego historię i zapis tej historii. Cztery pytania dotyczące chrześcijańskiego doświadczenia. To teraz docieramy do tego ostatniego kosza z pytaniami. Ludzie mówią, opowiadasz mu Ewangelię, a on mówi, a czy dobre życie nie wystarczy? Czy nie wystarczy być dobrym? No i w ten czas warto sprowokować do myślenia nad tym stwierdzeniem, co to znaczy dobre. Jeżeli zdajesz na studia i na przykład piszesz test i musisz mieć 100 punktów, które cię promują i wyżej i masz 98, dostaniesz się? No jak uruchomisz znajomości swojego ojca, tak? Ale w normalnej sytuacji to się nie dostaniesz, nie? Bo promuje cię poziom 100 punktów, tak? I teraz, co to znaczy dobre? Co to jest dobre dla Pana Boga? Wiesz, co Jezus mówi? Wy tedy bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały. Wiesz, jaka musi być twoja dobroć, żebyś dzięki niej znalazł się w niebie? No więc ci odpowiadam, doskonałość. Jesteś taki? Możesz to powiedzieć o swojej dobroci? Raczej, nie? To odważne stwierdzenie. Czy dobre życie nie wystarczy? Tak wiele zależy od wychowania. Gdyby Pan Bóg otwierał bramy nieba i rzeczywistości, w której jest, na tej zasadzie, że no, to w ten czas ludzie, którzy wychowali się w dobrym domu, w kochającej rodzinie, w takiej bardzo dobrej sytuacji, to im byłoby łatwiej o dobre życie, o dobre zachowanie, prawda? Chociażby na zasadzie naśladowania pewnych dobrych wzorców. Pan Bóg byłby niesprawiedliwy i tego nie robi. A tak naprawdę Panu Bogu nie chodzi o dobroć. Jemu chodzi o to, o moje i Twoje poddanie się. O to mu chodzi. To jest pierwsze z tych pytań. Czy dobre życie nie wystarczy? Co to znaczy dobre? Tak zbyt wiele zależy od Twojego wychowania. Bogu nie chodzi o dobroć. Ona nie czyni na nim żadnego wrażenia. Czasami jeszcze myśląc o tym dobrze, to ja, dobru, to ja sobie mogę myśleć, że nieraz jest tak, że wszystko wysprzątałeś w swoim mieszkaniu, wydaje się, że jest idealny porządek, nie? Ale wpada promień słońca i co odkrywasz? Tysiące, miliony drobinek nawet w powietrzu, nie? A było tak czysto, nie? I tak samo jak ja i ty możemy patrzeć na tą swoją dobroć. Z naszej perspektywy jest tak genialnie, wspaniale. Z jego trochę inaczej wygląda perspektywy. Kolejne pytanie. Czy to nie zostało wymyślone? Czy to nie jest tylko wyobraźnia? To, co mówisz o swojej zmianie życia, o tym, co się w tobie zadziało, czy po prostu nie masz, to jest tylko to, co sobie wkręciłeś i twoja wyobraźnia zbyt wybujała? Dlaczego nie, to nie jest tylko wyobraźnia? Bo są trzy znowu dowody. Po pierwsze, to, co się dzieje wewnątrz mnie, to, co się dzieje na zewnątrz mojego życia i to, co się dzieje w życiu innych ludzi, którzy są obok mnie. Gdyby mówił ci o Bogu i o tym, jak zmienił moje życie, opowiadał ci swoje doświadczenia, ale tylko opierając się i zamykając do tego, co się dzieje wewnątrz mnie, no to można było mówić, że sobie coś wkręcił, że to jest subiektywne odczucie. Ale gdy zaczynam widzieć, jak Pan Bóg zaczyna aranżować pewne wydarzenia, nie tylko w tym, co się dzieje w moim życiu, w moim wnętrzu, w moim sumieniu, w świecie moich decyzji, ale zaczyna to się dziać w świecie, który mnie otacza, zaczyna aranżować pewne wydarzenia, odpowiadać na modlitwę, że mi włosy na głowie stają, że tak dokładnie słucha. To jest bardzo duży argument poza mną, w rzeczywistości, która mnie otacza, która świadczy o prawdziwości mojego doświadczenia. Gdyby się to mi tylko przytrafiło wewnątrz mnie i tuż obok mnie, ale to się dzieje w życiu innych ludzi, którzy na serio zaczynają traktować Boga. Jeżeli ja mam przekaz wewnątrz mnie, na zewnątrz tego, co się dzieje w moim życiu i w życiu innych, to mam trzy niezależne, bardzo mocne źródła, które potwierdzają mi prawdziwość tego, co się dzieje w moim przeżyciu, nie? Tego, co doświadczam. Co z tymi, którzy nie słyszeli? Mówisz ludziom Ewangelię, a im się zaraz takie kochające serce robi, które chce zbawić cały świat, nie? A co z tymi, którzy nie słyszeli? Pierwsza rzecz. Bóg jest sprawiedliwy i nie chce nikogo potępić. Taki On jest. W tobie w ogóle jest poczucie sprawiedliwości tylko dlatego, że Bóg to w ciebie włożył. Źródło jest w Nim, a nie w tobie. I On jest sprawiedliwy i nie chce nikogo potępić tylko z tego powodu, że ktoś o Nim nie słyszał. Po drugie, Bóg wie, jaka byłaby reakcja tych ludzi, gdyby mieli szansę usłyszenia Ewangelii. Jest wszechwiedzący. I nie potępi nikogo z tego powodu, że ktoś nie mógł o tym usłyszeć. I trzecia rzecz. Bóg mówi w liście do Rzymian w 2 rozdziale, że dla tych ludzi, którzy nigdy o Nim nie słyszeli, ma inny sposób jakby no, weryfikacji osądu w tej materii. To jest zakon sumienia, który im dał. Ale, i tutaj jest ten moment przejścia, pamiętacie o tym, co mówiliśmy o Pawle, żeby przejść z obrony do ataku. Słuchaj, ale ty słyszałeś, nie? O Jezusie. No to co z tobą? Jeżeli pali się 10-piętrowy budynek i wszyscy zaczynają uciekać na to najwyższe piętro, wyszli na dach, już płomienie tam do nich dochodzą, strażacy rozpięli na dole taką wielką prezentową płachtę i ci ludzie na dachu zadają takie pytanie strażakom, czy wszyscy będziemy uratowani? Jaką powinien usłyszeć odpowiedź? No skacz, baranie, skacz. A ludzie stoją nad przepaścią i zadają sobie pytania, czy wszyscy będziemy uratowani. Chłopie, to jest sytuacja, w której jest zagrożone twoje życie i to jest twój wybór, twoja decyzja, twoje konsekwencje, więc podejmuj decyzję. Skacz. Czy nauka tego wszystkiego nie obaliła? Jeśli chodzi o zapis Nowego Testamentu, nie tylko, w ogóle Pisma Świętego. Po pierwsze, Biblia nie jest taką książką, którą Pan Bóg nam dał, taką instrukcją, w której się tłumaczy przed nami, czy rozprawą naukową, w jaki sposób stworzył świat. Raczej opowiada historię. Gdyby to był taki naukowy zapis, to już po 20 latach po nas, po tym momencie, jak zostało to sporządzone, żebyśmy tego nie rozumieli, prawda? Raczej opowiedział pewne historie, jak to zrobił. Po drugie, nauka odpowiada na inne pytania. To już trzeci fragment odpowiedzi. Nauka odpowiada na inne pytania. Nauka odpowiada na pytanie jak, a Biblia mówi dlaczego. To są dwie różne dziedziny. Fizyka zajmuje się odpowiedzią na pytanie jak, metafizyka, dlaczego. To, o czym mówi Biblia, to odpowiada na inne pytania. Mówi dlaczego rzeczy powstały, a nie dokładnie jak to Pan Bóg zrobił. I jeszcze kolejny człon tej odpowiedzi. Wielu naukowców wierzy w Boga. Chyba John Locke, już głowy za to nie dam informacji, ale powiedział takie zdanie, że trochę wiedzy odprowadza od Boga, ale dużo wiedzy sprowadza do niej z powrotem, to często na kolanach. Nie wiem, czy mieliście taką refleksję, konstatację, jak rzadko to się zdarza, ale nieraz są mądrzy ludzie, profesorowie, tacy nie taki świeżo upieczony doktorek w jakimś tam programie telewizyjnym, ale taki rasowy, no nie wiem, Kołakowski czy inny taki naprawdę autorytet. Jak jeszcze żyli, wiecie, jak oni mówili z jaką pokorą, bo oni już wiedzieli, ile nie wiedzą. Ci tacy wszystko wiedzący, to świadczy o ich niby wiedzy, ale tak naprawdę o tym, kim są i o ich niewiedzy. Te najpotężniejsze umysły, Newton, Boyle, Faraday, Einstein, to są ludzie, którzy wierzą w Boga. Niekoniecznie Einstein wierzył w Jezusa jako Boga, ale w Boga wierzył. To nie jest tak, że tylko głupi i naiwni chrześcijanie wierzą. Paweł w czasach żył, gdzie rewolucja zaczęła być obecna i pewnego razu w niedzielę idzie do cerkwi, spotyka go jeden z jego jakichś tam asystentów i mówi, to profesor dalej ulega tym burżuazyjnym zabobonom. A Paweł mówi, towarzyszu, nie każdy jest taki mądry jak wy. Czy nauka wszystkiego nie obaliła? Czytaj Biblię zgodnie z jej przesłaniem. Wielu naukowców wierzy w Boga. Nauka odpowiada na inne pytania. Pytania, na które nie potrafisz odpowiedzieć. Co zrobić z pytaniami, na które... Powiedzieliśmy, że już mając tych 12 pytań, mamy 99 pytań, które padną, ale są takie, na które no nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. Co w ten czas? Po pierwsze, przyznaj, że nie potrafisz, nie możesz odpowiedzieć, nie kombinuj jak koń pod górę. Bądź uczciwy, ale zaoferuj gotowość znalezienia odpowiedzi. Powiedz, że spotkajmy się za parę dni, ja spróbuję się dowiedzieć, poczytać. Może coś znajdę, wyszperam. Dotrzymaj słowa. I takie ważne rzeczy na koniec, w kontekście pytań. Możesz zwyciężyć w dyskusji, ale stracić osobę. Ty nie rozmawiasz z tą osobą, żeby wygrać debatę. Ty rozmawiasz z tą osobą, żeby jej pomóc znaleźć drogę powrotu do Boga. Po to to robisz. Bądź wyrozumiały. Bardzo ważna druga rzecz. Często pytania nie są szczere, ale stanowią zasłonę dymną, zakrywającą prawdziwe zainteresowanie Ewangelii. Często jest tak, że ludzie stawiają te drapieżne pytania, wiesz dlaczego? Bo oni sami się zmagają z tymi pytaniami, nie mają sami dla siebie odpowiedzi, więc zadają to pytanie i ty się czujesz, że oni w siebie strzelają, a oni to pytanie w ciebie wrzucają, bo sami chcą mieć sensowną odpowiedź dla siebie samych i wreszcie mają nadzieję, że ktoś im jej udzieli i dlatego ciebie pytają. A my zbyt często odbieramy to jako atak na nas, prawda? Motywy, z których stawiamy pytania, mogą być bardzo różne. Musisz umieć przejść z obrony do ataku, kiedy odpowiadasz na zarzuty. Żebyś konfrontował tą osobę z pytaniem, na które już odpowiedziałeś i z miejscem, w którym ona jest w kontekście dzielenia się Ewangelią. No i to był ostatni slajd. Czy jest coś, co się kołata nam w głowie i w sercu, o czym byśmy chcieli powiedzieć w tym momencie? Temat wyczerpany, słuchacz wyczerpany. Wyczerpany wykładowca, tak?
Bo jednak często w rozmowach bywa tak, że nie trzeba ludzi przekonywać do jakichś niesamowitych prawd, bo oni, to akurat w naszym kraju, są wierzący, tylko mają inne doktryny. I często się zdarza konfrontować nie z takimi prawdami, które tutaj jakby były przedstawiane i argumentowanie tego, tylko delikatne dotykanie się doktryn, na przykład częste pytanie, wy nie wierzycie w Matkę Bożą, które po prostu jakby w ogóle to w samym im wyobrażeniu już to pytanie jest bezsensowne, no jakby wierzyć w Matkę Bożą, nie? I nie wiem, czy jakieś inne te wykłady, które tam, to jest jakiś cykl 10 wykładów, jakoś tak dotykają tych kwestii, czy to...
No akurat tego rodzaju pytań, no nie za bardzo, z tym, że no, jak ja bym był skonfrontowany z tego rodzaju pytaniem, to odpowiedział, to jest najwspanialsza kobieta, jaka kiedykolwiek żyła na ziemi, to jest raz. A po drugie, zwróciłbym uwagę na słowa, jakie Maria wypowiadała i to, co mówiła. Powiedziała coś takiego, wszystko to, co wam powie, czyńcie. I zapytałbym taką osobę, czy naprawdę czynisz to, do czego cię zachęca Maria, Matka Jezusa. I w ten czas już przechodzę tutaj z obrony do konfrontacji, nie?
No, tak.
Wiesz, wielcy ludzie, teologowie, na przykład w Kościele Katolickim, na przykład Hieronim, ten, który przetłumaczył Pismo Święte, wulgatę po prostu na tekst łaciński, on powiedział takie zdanie, że nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. I często ludzie, którzy zadają nam różnego rodzaju religijne pytania, nie mają podstawowej znajomości Pisma, nie?
No, ale trudno to oczekiwać od społeczeństwa, które nie jest tym za bardzo zainteresowane i nie jest motywowane.
Ale to warto zachęcać do czytania, nie? Księgi.
No tak, ale niejednokrotnie jest krótka chwila na rozmowę i na przykład nie ma powrotu potem do tematu. Nie?
No, ale powiem o takiej rzeczy, nawet to było parę lat temu, jechałem tutaj do was i teraz już mniej ludzi zatrzymuje tak na stopę. Ale pamiętam, że mnie ktoś próbował tu przed szyną zatrzymać i jak wziąłem tą osobę do samochodu i zapytałem, jak daleko, dokąd pan jedzie, nie? I ludzie zwykle, jak je zadaję takie pytanie, to myślą, o mnie chce skasować i chce wiedzieć, za ile kilometrów, nie? Ja tylko chcę wiedzieć, ile będę go miał w samochodzie, nie? I miałem go około 7 minut, nie? No i co może zrobić w ciągu 7 minut? Ja zawsze miałem taką pokusę, żeby spróbować w tym pierwszym, przez te 7-10 minut wystrzelić, że tak powiem, wszystkie pociski ewangelizacyjne i zaprezentować całą Ewangelię, nie? Od początku do końca. Ale to zdarzenie mi czegoś innego nauczyło. On wsiadł, ja wiedziałem, że mam około 6-7 minut, więc bardzo mało. I mówię, wie pan, ja tam się tam zajmuję trochę takim dokumentem radiowym, sporo rozmawiam z ludźmi i widzę, jak wielkie znaczenie dla tego, co się dzieje w życiu człowieka, ma to, w co człowiek wierzy. A on mówi, panie... 100% prawda. Najważniejsze, mówi, najważniejsze to jest to, żeby wierzyć. Jak ja już to usłyszałem, to mówię, wie pan, a ja bym z panem polemizował, że nie jest najważniejsze to, żeby w coś wierzyć. I mówię mu tak, niech pan sobie wyobrazi, że ma pan problemy z serca, czego panu nie życzę, ale ma pan problemy z serca, załóżmy, nie? Budzi się pan w nocy, wielkie kołatanie serca, wie pan, że ma pan... nitroglicerynę w łazience, tam na półce. Nie chce pan rodziny obudzić, więc po ciemku idzie do tej półki, nie zapala światła, bierze niby tą nitroglicerynę, zażywa, ale to był prusakolet. I na pana nagrobku wygrawerowano napis: umarł w wierze. Stuprocentowa prawda, nie? Widzi pan, nie chodzi o to, żeby wierzyć. Chodzi o to, że to, w co wierzę, żeby było prawdą. Ja mu w tym momencie coś rozwaliłem. Niczego nie zbudowałem. Ale myślę, że czasami warto tylko rozwalić. Ja nie jestem odpowiedzialny za jego życie. Pan Bóg już sobie poradzi. Ja miałem zrobić to w tym momencie. 6 kilometrów przed przyczyną rozwalić to, co wierzył ten człowiek. Co myślał, że jest prawdą. I wysiadł. Ale już jedną rzecz wiedział. Że nie chodzi o to, żeby wierzyć, tylko żeby to, w co wierzę, było prawdą. Pamiętam taką kobietę, podwoziłem gdzieś tam z Lublina pod Warszawę, taka około 60 lat, nauczycielka emerytowana, może jeszcze nie emerytowana, ale taka już tam przed emeryturą. Wsiada do tego samochodu, teraz Nissanem jeździłem, tak, taki biały był w środku. Ona wsiada, pan to musi być dobrym człowiekiem, taki czysty samochód, taki biały, a pan tak ludzi po drodze bierze. A ja mówię, przy panią wcale takiego serca nie miałem. Ale chcę pani powiedzieć, jak to się stało, że jest teraz inne? No niech pan mówi. No i zacząłem jej mówić. Siedzieliśmy w tym samochodzie, jadąc około 2 godzin. Pod Warszawą ona już wysiadała, siedziała za mną na tylnym siedzeniu. Otworzyła drzwi, wyszła, ja się do niej obracam i mówię, co pani myśli o tym, co rozmawialiśmy? A ona mówi, decyzja jest moja. I zamknęła drzwi. No. Pamiętam, gdzieś też pod Łodzią takiego człowieka wziąłem. No i ten wsiada do samochodu i mówi, a pan tak się nie boi, tak po drodze ludzi brać? Mówię, pan, jakby pan wiedział, kim ja jestem, to pan by się w tym samochodzie bał siedzieć. Nie wysiadł. Ale okazało się, że jest 27-letnim nauczycielem, zostawił jakąś dziewczynę, zaczął się tłumaczyć tam, dlaczego to zrobił, był troszeczkę wstawiony, ale myślę, że dostał sporą dawkę rzeczy do przemyślenia, nie? Z policjantami miałem bardzo dużo rozmów. Pamiętam taką sytuację, jedziemy nad morze, żona, 2 córki i ja w krótkich spodenkach i na suszarkę mnie wgarnął, nie? Podchodzi, ja mówię, panie władzo, a nie mógłby pan przebaczyć? A co to ja, ksiądz, żebym przebaczył? Ja mówię, pan nie, ale ja tak. Krótkie gacie, obrączka, 3 kobiety w samochodzie. Mówi, panie, jak pan mi udowodni, że pan ksiądz, to pan nie płaci. No i jakąś legitymację kościelną miałem z krzyżykiem. Jeszcze mnie pobłogosławił na drodze i powiedział, że koledzy stoją, żebym uważał. A nieraz miałem 1 Nowy Testament, a było ich 2, to się kłócili, który ma wziąć. I mówię, jak pan tu jeszcze będzie przyjeżdżał, niech się pan zatrzyma. I mówię, znowu będziecie chcieli mnie ukarać, tak? Także można w różnych sytuacjach tam, że tak powiem. Może jakiegoś znajomego policjanta będę miał w niebie. Sytuacja z sauny. Ja pokazuję wam pewne sytuacje, żebyście zobaczyli, w jak różnych sytuacjach można dzielić się Ewangelią, nie? Byłem gdzieś tam u Teśiu, to już wiele lat temu było, i pracowałem w bankach, w ubikacjach, w toaletach, sprzątając podłogi i ubikacje, i w ciągu dnia nie miałem nic do roboty, więc chodziłem na saunę i na basen. Nie? I lubiłem się tak zabawiać w tej saunie, że dolewałem tej wody, to odczuwalność temperatury, że tak powiem, wzrastała i tak ludzie tak wychodzili, nie? I w końcu został taki jeden gostek i zaczynałem z nim rozmawiać. Zrobiłem ewangelizację indywidualną, jak już miałem tylko jego. Nie? No i odkryłem po paru zdaniach tej rozmowy, że jest on muzułmaninem. A on zadaje mi pytanie, mówi, jesteś... Dowiedział się, że z Polski jestem, i powiedział, to jesteś katolikiem, a ja mówię, chrześcijaninem. A on mówi, to nie to samo? Dowiedziałem się, że jest muzułmaninem, którego rodzice gdzieś z Indii wyjechali do Afryki, a 12 lat przed tym spotkaniem wszyscy wyemigrowali z Afryki do Kanady, nie? I ja mówię, słuchaj, ty jesteś już tym muzułmaninem, to już wiem, i jakbyś chciał ze mnie zrobić islamistę, muzułmanina, a ja bym to odrzucił, to nawet mógłbyś mnie zabić, jeszcze byś nagrodę w swoim niebie dostał. Jak to chlapnąłem, to się jeszcze goręcej w tej saunie zrobiło. Ale tak się zorientowałem i mówię mu, słuchaj, twoja księga Koran to tylko trochę mówi o Jezusie, a moja księga Nowy Testament to jest cała o Jezusie. Chcesz trochę więcej usłyszeć? Mówi, mów. Ja mówię, a on mówi tak. Przerywa mi i mówi tak. Jeżeli jest prawdą to, co ty mówisz, to musisz być tak jak on. No jaka była moja odpowiedź? To jest Bóg, ja jestem tylko człowiek, a on mówi, nie próbuj powiedzieć nie. I mówi tak, widzisz tą żarówkę tu na korytarzu? Widzę. Jest tutaj w saunie, widzę, a drugą na korytarzu też. Mówi, ten sam prąd. Ja mówię, ty masz rację. Zrobiłem appointment, tak się umówiłem, następny dzień w tej samej saunie i przyniosłem mu Nowy Testament, taki malutki. New International Version, takim prostym angielskim napisany i daję mu. Nikt nigdy nie wziął i nie, prawdopodobnie nie weźmie ode mnie Nowego Testamentu w ten sposób. On ukląkł, zaczął całować tą księgę gdzieś z 10 razy, łzy zaczęły mu ciec i mówi dzięki, dzięki, dzięki. Powiedział takie zdanie, którego nigdy nie zapomnę. Żyję w tym kraju od 12 lat. W chrześcijańskim kraju. Mogę zginąć na ulicy z powodu $20. Nikt przez 12 lat ani słowa nie powiedział mi o Jezusie. Na nartach też można się dzielić Ewangelią. Jechałem na orczyku. Dwuosobowym. Jest gościu, trochę niższy, taki smagły. Zaczynam rozmawiać, a wyciąg jechał tylko 3,5 minuty na górę, więc za dużo czasu nie było. No i on mnie zaczął ewangelizować. Mówi, że jest z Holandii, że jest muzułmaninem i przyjeżdża do nich taki imam z Iranu i bardzo o Bogu fajnie naucza. Mówi, że w życiu nie chodzi o to, żeby sobie fajnie pojeździć na nartach. Ewangelizuje mnie gość. Już połowę czasu minęło i co tu zrobić, nie? No więc mówię mu, słuchaj, ja się trochę też zajmuję takimi rzeczami radiowymi, ale też trochę czasami filmy jakieś robimy i zrobiliśmy taką polską wersję takiego filmu o takich ludziach jak ty. Więcej niż sen. Po angielsku, bo po angielsku rozmawiałem. More than dreams, więcej niż sen. To są historie o takich ludziach, muzułmanach, takich jak ty, którzy naprawdę szukali i znaleźli Boga. I chyba z 6 razy mu tą nazwę wstrzeliłem w głowę, żeby sobie w internet gdzieś wszedł. No i wysiadł, już nigdy go nie widziałem. No dobra.
Mam pytanie, bo przeszliśmy przez mnóstwo pytań, które obrazują też jakieś kierunki w dyskusji z różnymi osobami. No a generalnie sednem jest Ewangelia. I czasem się gubimy w tym, żeby móc być pewnymi, czym jest Ewangelia w tej całej stercie odpowiedzi i tych ludzkich pytań.
No, te pytania są tylko po to, przytoczone i powiedziane, żeby nam one za bardzo nie przeszkadzały w prezentowaniu Ewangelii, tego czym jest Ewangelia. Ale żeby to zrobić, to trzeba zrobić warsztaty, które trwają 10 godzin. A te pytania są pomyślane w ten sposób, żebym szybko udzielił odpowiedzi i mógł wrócić z powrotem do prezentowania Ewangelii, żeby nie stracił zbyt wiele czasu. I trzeba się dzielić Ewangelią, próbować. To co z tego, że możesz, potem analizujesz i tutaj gdzieś spaprałem. Tu... Niekoniecznie. Analizuj te sytuacje i ucz się z nich. Drugi raz w podobnej sytuacji zrobisz dużo lepiej. I czasami to, co ty, co ja spaprzemy, to Pan Bóg naprawi i użyje dla swojej chwały. Trzeba po prostu być gotowy i wchodzić. Być na takim Bożym GPS-ie, nie? I doprowadzi właściwą osobę do właściwego miejsca, da ci właściwe myśli. Trzeba kochać ludzi. Bo jak nie kochasz ludzi, to żadna wiedza, żadne techniki nic nie pomoże.